Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
W tym tygodniu wracamy do rozmowy z Ilmą Rakuzą, szwajcarską poetką, tłumaczką i krytyczką literacką, która w zeszły piątek opowiadała nam m.in. o swoim dzieciństwie, które było ciągłą wędrówką przez kraj i języki, a także o swoim zamiłowaniu do polskiej literatury. Dzisiaj usłyszymy od niej m.in. o tym, gdzie zaczyna się wiersz. Ilmo, mówiłaś sporo o swoim stosunku do polskiej poezji, a jak wygląda z twojego punktu widzenia poezja szwajcarska, ta, w której na co dzień funkcjonujesz?
Das ist auch keine einfache Frage. Ich würde sogar so weit gehen zu
Trudne pytanie. Powiedziałabym, że poezja nie jest najmocniejszym gatunkiem w naszym pejzażu literackim. Są kraje, jak na przykład Polska, gdzie poezja jest zjawiskiem wybitnym. Nasza liryka jest wprawdzie dość różnorodna, ale w moim odczuciu nazbyt lakoniczna, spiętrzona, za mało uduchowiona. Dominuje w niej minimalizm prowadzący wiersz do granicy ubóstwa, jałowości. To ubóstwo określiłabym tak: za mało mięsa na tej kości.
Vielleicht bin ich ungerecht und wird man mir das vorwerfen.
W Polsce twoje wiersze ukazały się na plakacie dołączonym do dwumiesięcznika literackiego Topos. Wyszła także książka prozatorska, choć jej przynależność gatunkowa to sprawa nie tak wcale oczywista. Książka nazywała się Mało Morza Mało w przekładzie Ryszarda Wojnakowskiego. Czytałaś swoje wiersze po polsku? Swoje teksty po polsku? A jeśli tak, to co wtedy czułaś? Rzeczywiście czytałam, ponieważ mój tłumacz zadawał mi sporo pytań i byłam poproszona o lekturę całego maszynopisu. Myślę, że tłumacz świetnie rozwiązał wiele trudności, począwszy od tytułu Mea Mea, który przełożył jako Mało Morza Mało. Czytałam swoją książkę po polsku z przyjemnością. Polszczyzna posiada piękne brzmienie, poza tym ma w sobie pewną estymę. Być może to najbardziej elegancki spośród języków słowiańskich. Tak więc dobrze się czułam w mojej polskiej książce. Czy miałaś jakieś oczekiwania względem polskiego czytelnika? Zostały one zaspokojone? Jakiego odbioru się spodziewałaś? Szczerze mówiąc, byłam trochę rozczarowana faktem, że wydawca nigdy nie zaprosił mnie na spotkanie autorskie albo targi książki, gdzie mogłabym wraz z tłumaczem zaprezentować swoją książkę, co mogłoby jej pomóc zaistnieć w świadomości czytelników. W innych krajach było zupełnie inaczej. Tam odzew był naprawdę spory. Lecz mam nadzieję, że i w Polsce znalazłam kilku czytelników. Otrzymałam sporo listów, maili ze słowami uznania, co bardzo mnie ucieszyło. W książce Mało Morza Mało, w rozdziale Bis nach Wilna, aż do Willi, jest zresztą polski wątek dotyczący mojego dalekiego przodka, któremu w XVII wieku nadano tytuł szlachecki. Kondratowicz herbu Syrokomla wsławił się w bitwie pod Utą. Czytałam w jednym z dokumentów historycznych. Jego potomkiem był XIX-wieczny poeta Władysław Kondratowicz Syrokomla, a więc i z nim coś mnie najprawdopodobniej łączy. Czy wiersz można sobie zaplanować? Czy raczej przychodzi, kiedy chce i robi z nami, z tobą, co chce?
Ich würde sagen, es ist so ein bisschen wie Brodsky es einmal gesagt hat, Joseph Brodsky.
To jest tak, jak powiedział kiedyś Brodsky. Poetry is an act of unpredictable, a więc poezja jest czymś nieprzewidywalnym, ale także nieobliczalnym. Można mieć pomysł na wiersz, usiąść z tym pomysłem do pisania, ale to, co wydarzy się później, jest niewiarygodne, zaskakujące, niespodziewane. Za każdym razem. Nie piszę wierszy ideologicznych, więc tekst dzieje się, rozwija w akcie pisania.
Alles, was ich mir vornehme, ist irrelevant, sondern das eigentlich passiert während des Schreibens.
A gdzie zaczyna się twój wiersz? Gdzie ma swój początek? W języku? W brzmieniu? W temacie?
Beginnt es mit der Musik, mit dem Klang, mit dem Rhythmus.
Wiersz rodzi się z muzyki, brzmienia, rytmu. Mam podobnie jak wspomniany Brodsky, który twierdził, że znienacka słyszy rytm. Oczywiście w głowie mogę mieć pomysł czy temat. Wiersz może powstać z tego, co akurat widzę za oknem. Może wynurzyć się z krzewu czy filiżanki z herbatą. Dopiero gdy mam przed sobą pierwszy wers i czuję ten jego szczególny rytm, słyszę jego brzmienie, mogę pisać dalej. Innymi słowy, piszę w dużej mierze poprzez uszy. Planujesz jakieś nowe publikacje po polsku?
Momentan ist nichts geplant.
W tej chwili niestety nie. Przed rokiem byłem w Gdańsku na wspaniałym festiwalu Europejski Poeta Wolności i było to dla mnie duże przeżycie. Do Polski zawsze chętnie będę wracać, przede wszystkim jako pisarka. Tam zawsze nawiązuję owocne kontakty z pisarzami, poetami, krytykami i badaczami literatury. Życzę ci zatem owocnych i inspirujących dalszych związków z Polską i serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Vielen Dank auch dir.
Ilmar Akuza, próba definicji ojczyzny. Ojczyzną jest tamta trawa kryjąca i ten dom ze skarlałym dachem. Wiatr jak suchy kurz łykany. Ojciec, matka i liście rozwiane. Księga baśni pachnąca miodem i kołyszące wspomnienia makowiec, zbłąkany kogut w melancholijnej piosence i nostalgia, która nie może wrócić na miejsce. Blask w oczach przyjaciela szczerego i miłość, która nie żałuje niczego. To kim jesteś dla siebie w noce, kiedy nie śpisz, lub w drodze pomiędzy niebem a tym dołem w ziemi. Głos twego jedynego syna, piosenka, co tu być powinna, pamięć głębiny odkrywająca, bezpieczeństwo dla puszczanego na ścianie zajączka. Lato, jesień i śnieg biały, który nie bieszczeje. Czas, co nigdy nie stoi, lecz płacząc się śmieje.
W metaforze.
Jalu Kurek. Ja w tobie. Kiedy mnie zewsząd szczelne ogarnie milczenie, kiedy w atramentową, gęstą wpłynę ciemność, może się wtedy właśnie w cichy szept przemienię. Wejdę w ciebie jak oddech i znów będziesz ze mną. Jak gdybym nagle znalazł się nie w swoim domu, nieprzyległy do czasów, za wczesny, za późny. Sługa prawdy, co służyć nie pragnął nikomu. Głos w jubilerni, naraz ostrzący i w kuźni. Idź prosto naprzód, który przemawiasz mym głosem, nie drżej. Rozświetlaj serce, myśl nikczemną deptaj. Pij ze mnie moc, jak słońce pije z kwiatów rosę. Całe życie krzyczałem, bym w tobie mógł szeptać. Wdychasz mnie i wydychasz z powietrzem. Pamiętaj, twój ból jest moim bólem, jaki świat jest mały. Szept mój, obiegłszy noc, od traw do firmamentu, z powrotem wpływa do warg, które go wydały. Na pierwszy rzut oka wiersz Jalu Kurka to erotyk. Ale w trakcie kolejnych lektur tracimy pewność, kto jest adresatem tego intymnego wyznania. Kobieta czy sam Bóg? Dlatego chyba bezpieczniej byłoby nazwać ten tekst nie tyle erotykiem, co po prostu wierszem miłosnym. Jego tonacja jest niezwykle osobista. To jakby sprawozdanie z życia, rachunek sumienia, podsumowanie siebie szeptane kobiecie lub Panu Bogu na ucho. Bohater wiersza Ja w tobie nie tylko do głębi otwiera się przed swoim słuchaczem. On mu się także całkowicie oddaje. Pij ze mnie moc, jak słońce pije z kwiatów rosę. Prosi bohater tego wiersza w miłosnym uniesieniu. Ten tekst, będący jednocześnie spowiedzią i modlitwą, imponuje swoim ładunkiem emocjonalnym. Jest zarazem ekstatyczny i ściszony, zdecydowany i uległy. Wszystko się zgadza. Tak właśnie zachowuje się ktoś, kto kocha. Człowiek zanurzony w miłości odrywa się od codziennych spraw i praktycznych miar, ma problemy z czasem i przestrzenią. Jak gdybym nagle znalazł się nie w swoim domu, nieprzyległy do czasów, za wczesny, za późny, czytamy. Poza tym zakochany ma poczucie zjednoczenia z całym bytem. Zapomina o sobie. Chce się rozpuścić w absolucie, być jak powietrze, którym oddycha najbliższa osoba lub sam Bóg. Ja w tobie to wiersz napisany na jednym oddechu, dosłownie na wdechu tego, który tchnął życie w człowieka i do którego teraz owo tchnienie w postaci ludzkiej duszy wraca, oraz na wydechu tego, który odchodzi. Bohater Kurka pokornie oddaje ducha temu, od którego go otrzymał. Wiersz pisany na wydechu człowieka i na wdechu Boga przez drobną chwilę, zwaną przez nas całym życiem. To wszystko są bardzo mocne, piękne obrazy, ale najważniejsza dla mnie jest inna metafora tego wiersza, mianowicie atramentowa, gęsta ciemność pojawiająca się już w drugiej linijce. Kiedy mnie zewsząd szczelne ogarnie milczenie, kiedy w atramentową, gęstą wpłynę ciemność, może się wtedy właśnie w cichy szept przemienię. Wejdę w ciebie jak oddech i znów będziesz ze mną. Atramentowa ciemność, w której nie ma jeszcze podziału na tak i na nie. Tam, skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy, gdzie wszystko jest wszystkim. Przestrzeń nieskończonej potencjalności. Bezczas i jednia. Koniec i początek. Morze atramentu, w którym są wszystkie możliwe słowa i ich kombinacje, wszystkie możliwe życiorysy i relacje międzyludzkie, wszystkie biblioteki świata. Atrament. Metafora wieczności i jedni. W nim byliśmy zapisani, zanim się urodziliśmy. Z tego morza wyłonił się też na chwilę poeta Jalu Kurek ze swoim szeptanym wierszem.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Jarosław Iwaszkiewicz, Azjaci, część pierwsza. Drodzy Państwo, tym razem będzie trochę inaczej niż zwykle. Azjaci Jarosława Iwaszkiewicza są bowiem pięcioczęściowym poematem. Prezentacja całości w jednej audycji byłaby niemożliwa z uwagi na objętość utworu, ale w pięciu kolejnych audycjach czemu nie? Tym bardziej, że każda z tych części, a wszystkie one są niezwykłej wprost urody, może w pewnym sensie funkcjonować autonomicznie. W pewnym sensie, bo dopiero całość mieni się wszystkimi barwami i znaczeniami, ale cóż robić, jako się rzekło, całość jest zbyt obszerna. Powtarzam sobie cichutko i żywię taką nadzieję, że może ci z Państwa, którzy pozwolą się uwieść poezji Iwaszkiewicza, będą niecierpliwie czekali na kolejny album najpiękniejszych polskich liryków właśnie po to, by dowiedzieć się, jak poemat się rozwija, w jakim kierunku zmierza, dokąd dąży. Jeśli ktoś miał napisać poemat, będący w zasadzie pytaniem o tożsamość, a brzmiącym, czyśmy Europejczycy, czyli też Azjaci, co przekłada się na pytanie o przynależność albo do szeroko rozumianego Zachodu, albo też do Wschodu, to z pewnością Jarosław Iwaszkiewicz miał do tego tematu szczególne predylekcje. Urodził się w 1894 roku we wsi Kalnik na Kijowszczyźnie, zmarł w 1980 roku w Warszawie. W jego bogatej twórczości można znaleźć zarówno wpływy kultury Europy Zachodniej, zwłaszcza włoskiej, jak i Rosji czy Orientu. W książce Marka Radziwona zatytułowanej Iwaszkiewicz, pisarz po katastrofie, czytamy takie m.in. zdanie, cytuję: jesienny wyjazd z Kijowa w roku 1918 był dla Jarosława Iwaszkiewicza podróżą ostateczną. Nie zmianą miejsca, ale zmianą kontynentu. Czy młody pisarz to przeczuwał? Czy rozumiał, że nieodwracalnie wybierał drogę w jedną stronę, że docierał do Europy, a opuszczał Atlantydę? Koniec cytatu. Dodajmy Atlantydę, czyli miejsce urodzenia, ale też towarzyszący temu miejscu szczególny klimat artystyczny i intelektualny, w którym dojrzewał. A czy rozumiał specyfikę i wagę tego wyboru? Wydaje się, że tak, że rozumiał, bo z poetów skamandryckich to właśnie Iwaszkiewicz najpełniej uświadamiał sobie opozycję wschód-zachód i poświęcił jej niemało miejsca w swojej twórczości. Azjatów poprzedza motto. Warto je zacytować, bo jest ono ważnym wprowadzeniem w tematykę poematu. Tożsamość trzech rozmówców w teatralnym foyer autor ukrył za inicjałami EJ, J.I. oraz A.O. Posłuchajmy. E.J. Wam się podoba jedno, a nam co innego, bo wy jesteście Europejczycy, a my jesteśmy Azjaci. J.I. Pleciesz, przyjacielu. Wszyscy jesteśmy Europejczykami. A.O. Wszyscy jesteśmy Azjatami. Trzy osoby, trzy punkty widzenia. Spróbujmy rozszyfrować inicjały. EJ to prawdopodobnie rosyjski poeta Eugeniusz Jewtuszenko, który granicę między wschodem a zachodem rozumie jako granicę między Rosją a Polską. J.I. to najprawdopodobniej Jarosław Iwaszkiewicz, Polak urodzony na Ukrainie, który powiada wspaniałomyślnie: wszyscy jesteśmy Europejczykami. Zaś A.O. to, jak się przypuszcza, Antoni Olcha, poeta, radca ambasady do spraw kultury w Belgradzie, który mówiąc: wszyscy jesteśmy Azjatami, bez zastrzeżeń akceptuje hegemonię Azji, co w tym przypadku znaczy Rosji Sowieckiej. Nie czas na interpretacyjne pogłębienie tych trzech postaw. Zwrócę tylko uwagę na ich aktualność i nieszczęsną powtarzalność. Ponieważ czas nas goni, jeszcze tylko dosłownie kilka zdań na temat pierwszej części Azjatów. Poeta zastosował w niej środek stylistyczny zwany enumeracją, czyli wyliczeniem. Co wylicza Iwaszkiewicz? Kobiece postaci literackie, jak królowa Konstancja Teofanu z dramatu Tadeusza Micińskiego, czy Masza z Trzech Sióstr Czechowa, ale też związane z jego własną biografią, jak babunia Taube czy niania Danczewska. W końcu postaci fantastyczne i mityczne, jak Syrenka, Kobieta Upiór czy Europa. Tak więc na początku są kobiety, a później inne rozważania. Dlaczego tak, a nie inaczej? Może dlatego, bo spór, o którym mowa w tym wierszu, w jakiś tajemniczy sposób nie dotyczy kobiet, a przynajmniej kobiet widzianych czy przypominanych sobie z perspektywy dziecka. Dziecko nie dzieli ani na wschód i zachód, ani na Azjatów i Europejczyków. Czyta Jarosław Tyrański.
Jarosław Iwaszkiewicz. Azjaci. 1. Królowa Konstancja miała suknię w róża. Cesarzowa Teofanu płaszcz w wielkie złote koła. Masza Czechowa białą batystową bluzkę ze sztywnym kołnierzykiem. Babunia Taube haftowała fartuchy. Niania Danczewska wyszywała ręczniki czarną i czerwoną bawełną, a w Dachnówce bieliło się płótno na łąkach nad Dnieprem, jak po bitwie pod Kaniowem. Maryna miała suknię z falbankami, mała Syrenka ogon z rybiej łuski. I to rozpaczą było, że właśnie od rozpaczy uciekała w lotnych skokach nad wodą. Na obszernym stawie cień własny cedzą w białych sukniach czółna i do dna sięga utopiona dłonią kobieta, co pół chłopcem jest, a pół łabędziem. Lilie wodne nurzają się jak u moneta, a głowy rybie przez fale przechodzą. W niebieskich zmierzchach tonie Europy kształt porwanej przez byka we mgle, w śniegu, w gradzie. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.